Fiu-Fiu i Daryl mieli małego synka, bardzo go kochali. Miał on 3 lata, był bardzo fajny i rodzice chcieli mu dać, co tylko rodzice mogą dać synkowi, żeby był szczęśliwy. Pewnego razu pojechali nad jezioro i mieli przejechać się motorówką. Wsiedli do środka, założyli sobie żakieciki bezpieczeństwa, ale silnik nie chciał zastartować. Daryl odkrył filtr, zajrzał do gaźnika, a Caleb przyszedł blisko, żeby się przypatrywać, co jego tatuś robi. Silnik jednak nie chciał zapalić. No więc Daryl wyciągnął jakąś puszkę aerozolową, napryskał do środka, pociągnął za sznurek. Wszystko wybuchło. Benzyna poleciała na Caleba, cały ogień objął go. Daryl skoczył, żeby ratować małego synka. Pogotowie przyjechało, zabrało do szpitala jednego i drugiego, ale mały Caleb w drodze do szpitala zmarł. Rodzice bardzo rozpaczali, nie wiedzieli, co z tym fantem zrobić. Ich przyjaciele z kościoła przyszli do nich, pocieszali ich, byli z nimi przez kilka dni, dzień i noc, aż powoli rodzice doszli do siebie. Fiu-Fiu zaczęła więcej czasu spędzać z Biblią i zobaczyła, że ma coraz więcej pokoju. Daryl zauważył, że Fiu-Fiu jest jakaś spokojna, a więc on też zaczął czytać Biblię. Po kilku tygodniach przyszli do kościoła i z platformy ktoś powiedział, jeśli jest ktoś w zgromadzeniu, kto chciałby powiedzieć coś albo pomodlić się, prosimy bardzo do przodu. Fiu-Fiu szybko skoczyła, podeszła do mikrofonu, opowiedziała o swojej tragedii, opowiedziała o tym, że od chwili, kiedy urodziła Caleba, to ona powoli, powoli odchodziła od Boga, ale ten czas, kiedy oni byli w żałobie, przyprowadził ją z powrotem do Boga i znowu znalazła wielkie szczęście w przyjaźni z Bogiem. Na koniec powiedziała, ja wiem, dlaczego Bóg zabrał Caleba. Dlatego, żebym ja przyszła z powrotem do Boga. Siwe głowy pokiwały się, powiedziały amen, była cisza. Fiu-Fiu zeszła z platformy, ale poszedł Daryl. On powiedział tak, jeśli Bóg zabija małe dzieci po to, żeby przeprowadzić ich rodziców do siebie, to ja nie chcę znać takiego Boga. Cały Kościół się obudził, wszyscy zobaczyli, co się stało. Ile razy my, zupełnie nie chcąc, zniesławiamy Boga? Ile razy wypowiadamy coś albo nieobacznie, albo zdaje nam się, że znaleźliśmy jakąś wspaniałą myśl, a okazuje się, że myśmy postawili Boga w złym świetle. Miałem przywilej przez ostatni kwartał być w klasie młodych małżeństw. Jest to bardzo dynamiczna klasa i stawialiśmy wiele pytań. I tak jak dzisiaj, podczas szkoły sobotniej, prawdopodobnie widzieliśmy, że nie zawsze mamy odpowiedzi na wiele pytań dotyczących cierpienia. Myśmy już byli właściwie na tropie tego, czego nam brakowało, ale kiedy zostałem poproszony o to, żeby powiedzieć kazanie, nic mi innego do głowy nie przyszło, tylko cierpienie. Słyszałem wiele pytań na ten temat i wydaje mi się, że ten temat nie jest dla nas bardzo znany, zwłaszcza, że cierpienie to jest taka rzecz, którą boleśnie przeżywamy i tak jak Maria, być może rozmawiamy z Bogiem, ale przez łzy nie widzimy, że to On. Chciałem przedstawić parę pytań, z jakimi spotkaliśmy się w tej klasie młodych małżeństw. Gdzie był Bóg, kiedy mój syn umierał? Dlaczego mnie to spotkało? Czy Boga już nie ma na tym świecie? Czemu Bóg dopuszcza do takich nieszczęść? Całą Indonezję zmiotło z powierzchni ziemi, a teraz cały świat ją odbudowuje. Czemu Bóg nie zrobi czegoś z tym terroryzmem? Może nie wie co, albo nie potrafi, a może w ogóle go to nie obchodzi? To przechodzi ludzkie pojęcie. Czy Bóg wie, co on robi? On chyba nie jest taki mądry, za jakiego się podaje. Nieinteligentny projekt. Bóg nie jest taki zdolny, jak myśli. Powinien stanąć przed sądem za choroby, krótkotrwałe życie i inne sprawy. Czy widzieliśmy, jak od takich małych rzeczy doszło do wielkiego oskarżenia Boga? Doszło do bluźnierstwa. A na tej skali od 0 do 10, gdzie my jesteśmy, kiedy wypowiadamy niektóre myśli o Bogu? Czy dla nas jest ważniejsze to, żeby znaleźć odpowiedź, czy to, żeby nie ubliżyć Bogu? Zobaczmy teraz na inne pytania, może trochę trudniejsze. Czy cierpienie jest konieczne, aby wzrastać? Gdyby Bóg zwiększył nasze cierpienie, czy wzrastalibyśmy szybciej? Jeśli potrafiłbym wzrastać bez cierpienia, czy byłbym wolny od cierpień? Dlaczego w ogóle powinienem wzrastać? Czy powinienem osiągnąć pewien poziom doskonałości, aby otrzymywać życie wieczne? Nie, to byłoby zbawienie za uczynki. Ale w przeciwnym przypadku, czy nie mógłbym otrzymać życia wiecznego tak, jak Łotr na krzyżu, czyli fuksem? Dlaczego Bóg stworzył taki wszechświat, w którym cierpienie jest możliwe? Jest on częściowo odpowiedzialny za istnienie cierpienia. Wiele ludzi cierpi, a jednak nie wzrastają i nie czynią żadnych wysiłków, aby wzrastać. Wręcz przeciwnie, coraz więcej urągają Bogu. Czy szatan cierpi? Zdawałoby się, że tak. A czy jego cierpienie powoduje jego wzrost? Czy Bóg cierpi? Tak. A czy Bóg ma z tego jakąś korzyść? Czy Bóg powoduje cierpienie? Powiedzielibyśmy nie, ale dopuszcza cierpienie, jest więc częściowo odpowiedzialny za istnienie cierpienia. Czy szatan współpracuje z Bogiem przez to, że powoduje cierpienie, które jest potrzebne Bogu do wypławiania nas w tyglu? Nasz kwartalnik dochodzi do wniosku, że wzrastamy szybciej, kiedy cierpimy, i zachęca do szybkiego wzrastania. Ale jeśli cierpienie jest katalizatorem wzrostu, dlaczego nie stosujemy cierpienia do przyspieszenia wzrostu naszych dzieci? Dlaczego żaden system szkolnictwa nie stosuje cierpienia do poprawienia wyników studentów? A może to tylko przypadek, że wzrost się przyspiesza w cierpieniu? A jakie są skutki przyspieszania wzrostu przez cierpienie? Może są jakieś negatywne? A może my za mało cierpimy i dlatego tak wolno wzrastamy? Kiedy szatan spowoduje największe cierpienie tuż przed przyjściem Chrystusa, może nauczymy się w ogóle nie grzeszyć? Czy Bóg chce, ażebyśmy cierpieli? Czy Bóg chce nas wypławiać? Czy Bóg chce, abyśmy osiągnęli pewien poziom doskonałości charakteru? Czy szczęście w niebie będzie inne dla tych, którzy mają wspaniały charakter, a inne dla tych, którzy wcale nie wzrośli? Czy chcielibyśmy znać odpowiedzi na te pytania? Ale ci, którzy są w mojej klasie, to wiedzą, że ja tak szybko odpowiedzi nie daję. Ale za to lubię pomóc, żebyśmy mogli sami odpowiedzieć na nie tylko te pytania, ale na wiele innych pytań. W takim razie, jaki jest cel tego kazania? Czy by nam pomogło to, gdybyśmy mogli lepiej rozumieć Boga? Tu jest moja obietnica. Za niecałą godzinę będzie nam łatwiej kochać Boga w chwilach, w których cierpimy. Będziemy też potrafili dać odpowiedź na trudne pytania, wywyższając przy tym naszego Boga. Niektórzy stawiają takie pytanie: czy to konieczne jest do zbawienia? Wyobraźmy sobie Halinkę i Gówka. Halinka mówi do Gówka: ty nie wiesz przecież, gdzie ja pracuję. A Gówek odpowiada: czy to jest konieczne do małżeństwa? Tak samo, kiedy chodzi o sprawę Bożą. Jeśli my nie mamy zainteresowania tyle, żeby zechcieć coś zrozumieć, to my właściwie poszliśmy do spania. A co mówi na to apostoł Piotr? Zawsze bądźcie gotowi do obrony przed każdym domagającym się od was wytłumaczenia się z naszej nadziei. Ludzie chcą wiedzieć. Ewolucjoniści mieszają nam w głowie. Są szczerzy ludzie, którzy chcą znaleźć Boga. A czy my potrafimy dać właściwą odpowiedź? Jeśli my będziemy dawali ludziom taką odpowiedź, jaką dawała Fiu-Fiu, to możemy zniechęcić ludzi do Boga. A myśmy powinni dawać takie odpowiedzi, o których mówi apostoł Piotr. To jest nasz obowiązek. Ale ktoś może powiedzieć: to jest za trudne. Ale są do tego dwie strony medalu. Jeśli ja będę dzisiaj mówił i to będą za trudne rzeczy, to może być dlatego, że albo ja rzeczywiście mówię takie trudne rzeczy, albo ja mówię jakieś coś, co w ogóle nikt nie zrozumie, albo być może przyzwyczailiśmy się do mleczka i wszyscy zostawiliśmy mózgi tam za drzwiami. A więc jeśli ktoś zostawi mózg za drzwiami, to jeszcze jest czas, żeby poszedł po niego. Ze wszystkimi pytaniami, które przedstawiłem do tej pory, robiliśmy założenia. Czy chcemy, czy nie chcemy, to zawsze coś zakładamy, nawet może nie wiemy, że takie założenia robiliśmy. A więc, jeśli przypominamy sobie te pytania, zawsze mówiliśmy w kontekście ja i moja drabina do nieba. Ale czy Ziemia została stworzona tylko po to, żebyśmy my potrafili na niej wystawić drabinę i wspinać się po niej do nieba? Można by powiedzieć: no ale skąd my wiemy o innych rzeczach? Przecież Biblia o nich nie mówi. No może tak na pierwszy punkt widzenia to rzeczywiście może nie przypominamy sobie jakichś rzeczy, gdzie Biblia mówi o czymś więcej niż nasza Ziemia. Ale chciałbym zwrócić uwagę na niektóre tylko wiersze. Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko. Co ten tekst nam mówi? My jesteśmy zaangażowani w walkę z mocami z wysokości. Następny tekst. Staliśmy się widowiskiem dla świata i aniołów i ludzi. Co stąd wiemy? Nasza ziemia stała się teatrem dla aniołów i demonów. Czy było to przez przypadek? Moja odpowiedź jest: na pewno nie. U Boga nie ma przypadków. I nic dziwnego, wszak i szatan przybiera postać anioła światłości. No i co z tego, wydawałoby się? Wiemy stąd, że nasz wszechświat jest stworzony tak, że szatan może się stać dla nas widzialny. To też nie był przypadek i szatan nie prosi Boga o to, żeby go przemienić. On sam to robi i Bóg to stworzył, żeby to tak się odbywało. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata będzie wyrzucony. To są słowa Chrystusa. Wiemy stąd, że sąd nad szatanem to również sąd nad światem. Wiemy, że szatan jest obecnie władcą świata, ale będzie osądzony i wyrzucony. Czy nie wiecie, że aniołów sądzić będziemy? Ten tekst nam mówi, że mamy jakieś zadanie do wykonania we wszechświecie duchów. Demony i aniołowie to są duchy. Aniołów zaś, którzy nie zachowali zakreślonego dla nich okręgu, trzyma w wiecznych pętach w ciemnicy na wielki dzień sądu. Demony są więzione i będą sądzone na ziemi. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, gdzie znajduje się też zwierzę i fałszywy prorok. Co stąd się dowiadujemy? Że szatan i demony będzie unicestwiony na naszej planecie. Albowiem przy zmartwychwstaniu ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić, lecz będą jak aniołowie w niebie. O kim tu mowa? Czy to rzeczywiście mowa o ludziach? Tak, o ludziach. My nie będziemy zawsze tacy, jacy jesteśmy teraz. W niektórych aspektach, co najmniej w niektórych, będziemy jak aniołowie, czyli duchy. Kiedyś mówiłem o tym z jedną osobą i ta osoba pyta się mnie: no dobrze, ale jeśli my będziemy duchami, to jak nas zobaczą ludzie, kiedy przyjdziemy tutaj z Nowym Jeruzalem, z powrotem na naszą ziemię po tysiącleciu? A moja odpowiedź była taka: zobaczą nas tak samo jak innych aniołów. Czasami możemy myśleć o innych rzeczach i popaść w problem, ale to było tylko żartobliwe. Gdyż sam Pan na dany rozkaz zstąpi z nieba, wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie, potem my razem z nimi porwani będziemy w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana i tak zawsze będziemy z Panem. Co ten tekst nam mówi, gdybyśmy to chcieli wyrazić w taki naukowy sposób? Będziemy inni niż jesteśmy i odbędziemy podróż kosmiczną bez skafandrów i butli tlenowej. Sieje się ciało cielesne, bywa wzbudzone ciało duchowe. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Tu jest mowa o pierwszym Adamie. Jaki jest niebieski człowiek, czyli drugi Adam, Jezus Chrystus, tacy są niebiescy. Ciało i krew nie mogą odziedziczyć Królestwa Bożego. Jaki z tego wniosek? Nasze nowe ciała otrzymane przy zmartwychwstaniu będą duchowe. Albowiem to, co skażone, musi przyoblec się w to, co nieskażone, a to, co śmiertelne, musi przyoblec się w nieśmiertelność. Co stąd wiemy? Nasze nowe ciała nigdy się nie zniszczą, a więc nie będzie takich rzeczy jak choroba, starzenie się, śmierć, nieszczęśliwe wypadki, zmęczenie, znucenie i cokolwiek możemy sobie innego złego wymyśleć. Nasza ziemia nawet będzie nieco inna, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły. To jest mowa o Nowym Jeruzalem. A więc nowa ziemia też będzie inna. Nie potrzeba nam będzie słońca ani księżyca. Lecz świątyni w nim nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek. Co stąd wiemy? Nie będzie tam świątyni, bo wszystkie symbole przeminą. Czy zauważyliśmy do tej pory, że gdyby nie nasza planeta, to Bóg musiałby obmyśleć inne miejsce, ażeby unicestwić szatana i demonów? Czy widzimy, że Ziemia jest niezbędna do tego, żeby rozwiązać problem w niebie? Czy widzimy, że nasza Ziemia nie została stworzona przez przypadek? Mam jedno trudne pytanie. I to jest bardzo właściwe pytanie. Rozmawiałem z kilkoma osobami na temat tego, że Ziemia jest dla wszechświata i prawie zawsze padało to pytanie. Czy to jest fair, że Bóg naraził nas, czyli ludzi, na cierpienie, chociaż to nie nasza wina, że Lucyfer się zbuntował? Czy wszyscy sobie zdają sprawę z tego, jakie ważne to pytanie? Jeśli byłoby możliwe rozwiązać tragedię w niebie bez stworzenia ziemi, Bóg na pewno by to uczynił. Ale że nie uczynił, to znaczy nie można było uczynić inaczej. Życie wieczne jest z łaski, to znaczy zupełnie za darmo, spontanicznie, naturalnie, chyba że je odrzucimy i będziemy się zachłystywać błyskotkami szatana. Bóg dał nam wszystko za darmo. Czy to jest fe? Tylko jeden rok tej sytuacji, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na wyobraźnię ludzką nie wstąpiło. I wydaje mi się, że to jest wystarczające, żeby Bóg zrekompensował się za to, co my tutaj na ziemi teraz przechodzimy. Z jednej strony można powiedzieć, jeśli ja to pokazałem z Biblii, to znaczy, że ja mam rację. Ale są takie przypadki, gdzie można by coś pokazać z Biblii, dokładnie, że Biblia tak mówi, ale to nie zawsze wygląda dobrze. Czasami to nie jest prawda. Weźmy ten przypadek, kiedy mówiłem o tym, jak to Saduceusze przyszli do Jezusa Chrystusa i zadali mu zagadkę. Kobieta miała 7 mężów i jak to teraz będzie, jeśli będzie zmartwychwstanie? Ich celem było powiedzieć Jezusowi, przecież zmartwychwstanie nie ma sensu. A co im wtedy Chrystus powiedział? Chrystus powiedział, przy zmartwychwstaniu nie będzie małżeństw, nie będzie się wydawać i tak dalej. No więc gdybym ja powiedział przy zmartwychwstaniu i bym powiedział, że to tylko przy zmartwychwstaniu, to ja bym mógł powiedzieć, ale dalej małżeństwa będą. I co z tego, że ja wziąłem te słowa przy zmartwychwstaniu, jeśli to nie jest prawda? Skąd wiemy, że to nie jest prawda? To nie robi sensu. Jeśli Chrystus miał odpowiedzieć na pytanie, że zmartwychwstanie miało sens, to musiał odpowiedzieć nie tylko, co by było wtedy, kiedy On był na ziemi, ale musiałby odpowiedzieć również, co będzie potem. Saduceusze nic nie powiedzieli, że im to pytanie, że odpowiedź Chrystusa nie była prawidłowa. A więc oni uznali to, że to nie tylko przy zmartwychwstaniu, ale również na cały czas, który nastąpi. A więc to, co ja powiedziałem, że nasza Ziemia została stworzona dla Wszechświata, czy to robi jakiś sens? My możemy powiedzieć, no dobrze, robi, nie da się wyprzeć tylu tekstów, ale ja bym chciał pokazać, dlaczego to robi sens. Gdybyśmy wyszli trochę poza Ziemię. Pamiętacie, mówiliśmy o tym, że my robiliśmy założenie, Ziemia, nasza drabina do nieba. Gdybyśmy wyszli trochę poza to, czy my znajdziemy odpowiedzi na nasze pytania? Czy Biblia mówi bardzo dużo na temat tego, jak to tam było, zanim Ziemia została stworzona? Popatrzmy na kilka tekstów. A przecież to Ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa, swój tron wyniosę ponad gwiazdy Boże i zasiądę na górze narad na najdalszej północy, wstąpię na szczyty obłoków, zrównam się z Najwyższym, a oto strącony jesteś do krainy umarłych, na samo dno przepaści. To mamy tylko jeden króciutki fragment, który nam mówi bardzo wiele, ale on nam mówi o otwartym buncie. A czy my coś wiemy na tym, co było przed buntem? Czy Biblia nam coś mówi? Jeśli mówi, to nie bezpośrednio. Jeśli wszyscy przynieśli swoje mózgi tutaj do kościoła, to zastanówmy się. I wybuchła walka w niebie, i walczył smok i aniołowie jego, i zrzucony został ogromny smok na ziemię, zrzuceni też zostali z nim jego aniołowie, i zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa, które strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie o Jezusie. Czy zauważyliśmy ten fragment, który mówi, aby podjąć walkę? Była walka w niebie, teraz jest walka na ziemi. A więc widzimy, że jest jakiś związek przyczynowy tego, co było w niebie, tragedii w niebie, i tym, co się dzieje na ziemi. Moglibyśmy też powiedzieć, to jest tragedia na ziemi. Gdybyśmy chcieli większy obrazek, żeby zobaczyć, co to było, zanim szatan rozpoczął otwarty bunt, zacznijmy od tego, co to jest szczęście. W słownikach widziałem wiele definicji na temat szczęścia. I zazwyczaj to jest tak. Szczęście to jest radość. A co to jest radość? A radość to jest szczęście. Z takiej definicji trudno się czegoś dowiedzieć. Ale z drugiej strony, jak my byśmy to powiedzieli? Czy to jest prosto zdefiniować, co to jest szczęście? Szukałem definicji na internecie. Na internecie są zazwyczaj przykłady. Co to jest dla mnie szczęście? Dla mnie szczęście, taki pierwszy przykład, który znalazłem, to jest czysty MRI. Moja dziewczynka, moja córka jest bardzo chora, miała raka w mózgu, a teraz MRI jest czysty. I było wiele takich przykładów i one miały coś wspólnego. Wszystkie definicje mówiły na temat, w jaki sposób albo co ja mógłbym sobie wymarzyć jako szczęście w tych warunkach tutaj na ziemi. Ale mnie brakowało tam czegoś. Nie brakowało czegoś więcej. Dla mnie to nie było wystarczające. I dlatego postanowiłem przedstawić, jak ja rozumiem szczęście. To może nie jest definicja, ale ja powiem, czego ja bym nie chciał i co ja bym chciał. Ja nie chciałbym być nigdy zmęczony, senny, znudzony, skrzywdzony, rozczarowany, chory, samotny i każdy może dodać jeszcze wiele innych rzeczy. Ale co ja chciałbym mieć? Chciałbym mieć więcej niż wystarczająco entuzjazmu, energii, przyjaciół, zainteresowań, zawsze coś nowego do podziwiania i możemy tam dodać wiele innych rzeczy. A jaka jest biblijna definicja szczęścia? Apostoł Paweł powiedział coś na ten temat w sposób filozoficzny. Prawdopodobnie myślał o tym, jak można nam przedstawić, co to jest szczęście w niebie. Mamy niektórych pisarzy w Biblii, którzy powiedzieli, że to jest tam, gdzie baranek i wilk albo lew będą się paść razem. Ale to nie znaczy, że w niebie, a później na nowej ziemi będą zwierzęta. On chciał przedstawić nam jeden koncept, że tam nikt nikogo nie będzie krzywdził. Ale Paweł powiedział to w inny sposób. W liście pierwszym do Koryntian 2:9 on powiedział, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na naszą wyobraźnię nie wstąpiło. To też nie jest definicja, to jest tylko opis, ale w taki sposób apostoł Paweł chciał nam przekazać, co to znaczy mieć życie wieczne. Izajasz powiedział kiedyś, nie będzie się wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą one na myśl nikomu. Czy możemy sobie wyobrazić albo starać się wyobrazić, że to, co tam będzie, to będzie takie wspaniałe, że nawet o tych najlepszych rzeczach tutaj na ziemi nie będziemy chcieli myśleć? Mimo, że tam będziemy mieli czasu bez końca, to chyba będziemy to uważali jako stratę czasu. Jest jedyna rzecz pewna, o której będziemy pamiętać. Będziemy pamiętać o tym, co się odbyło na Golgocie w naszym imieniu. Tego się nie da zapomnieć, o tym nie da się i nie będzie się dało nie myśleć. Bo to szczęście, które będziemy przeżywali tam, to wszystko jest zależne od tego, co stało się tutaj na naszej planecie Ziemi. Jakie są warunki szczęścia? Biblia mówi nam, że Bóg obiecuje nam życie wieczne. No ale jakie życie wieczne? Czy możemy mieć wątpliwości co do tego, jakie? Możemy powiedzieć, no jak życie wieczne i dane przez Boga, to jest chyba coś dobrego. Oczywiście, ale gdybyśmy postawili to na głowie, czy wyobrażamy sobie życie wieczne bez szczęścia? To byłoby największą tragedią, jaką moglibyśmy sobie wyobrazić. A takiego szczęścia na pewno Bóg dla nas nie przygotował. A więc to, co Bóg przygotował, to jest takie wspaniałe, że my nie będziemy się męczyć, będziemy cały czas brać udział w tym szczęściu i nie będziemy mieli nawet czasu myśleć o tym, co tutaj na ziemi się działo. Czy możemy wyobrazić sobie szczęście bez wieczności? Też się nie da. Gdybym ja wiedział, że za 10 dni mam umrzeć, albo że za 1000 lat, czy to byłoby absolutne szczęście? Nie to szczęście, które Bóg przygotował. Bóg przygotował takie szczęście, że tam nikt nigdy nie odejdzie. Bóg dał nam wolną wolę. Co to jest wolna wola? Niektórzy mówią, wolna wola to znaczy mogę robić co tylko chcę. No i ja od razu bym powiedział, no to skocz na księżyc. I od razu nasza wolna wola się kończy. I zaczynamy myśleć. Wolna wola to nie znaczy, że my możemy osiągnąć wszystko, co tylko wyobrazimy. Wolna wola to nie znaczy, że nam wolno wszystko, chociaż to ma pewien sens, ale wolna wola to znaczy, że my mamy prawo wyboru między tymi rzeczami, które są dla nas osiągalne. Jeśli ja mogę na przykład powiedzieć, że ja nie chcę kochać Boga, to ja mogę to uczynić. Ale to nie jest coś, co ja nie mogę uczynić. A więc moja wolna wola jest konieczna, jest potrzebna, ale to nie znaczy, że ja potrafię wszystko. Gdyby Bóg stworzył aniołów i wszystkich ludzi bez wolnej woli, kim bylibyśmy wtedy? Bylibyśmy tak jak roboty. Jeśli byśmy zrobili coś dobrze, to tylko dlatego, że ktoś nas odpowiednio zaprogramował. A jeśli byśmy nie zrobili czegoś według programu, to trzeba by nas było wysłać do naprawy. Nie byłoby za co dziękować, nie byłoby kogo kochać i Bóg, który by stworzył takie roboty, nie miałby żadnego zadowolenia. To On by w ten sposób sobie sam ubliżył. Ale Bóg nas stworzył po to, żeby nas czynić szczęśliwymi, żeby nas kochać, żebyśmy my mogli kochać, bo jeśli nie będziemy kochać, to nie będziemy szczęśliwymi. Dlatego nasza wolna wola. Kiedy mamy coś radosnego, jak byśmy się czuli, gdybyśmy byli zamknięci w jakiejś klatce? Nie moglibyśmy się z nikim podzielić naszą radością, która wypełnia nasze serce. Co się dzieje, kiedy przychodzimy na to miejsce i tam w korytarzu, albo czasami jeszcze przed korytarzem, spotykamy się z naszymi przyjaciółmi? Czy nie dzielimy się z nimi tym, co nas raduje? A więc, żeby mieć szczęście, potrzebni są przyjaciele. Im więcej mamy przyjaciół, tym więcej razy możemy przeżywać to samo szczęście. Kiedy apostoł Jan przebywał na górze, na wyspie Patmos i miał widzenie, opisał nową ziemię jako tą, która nie ma już więcej morza. Czy on miał na myśli namalowanie w naszych oczach, jak ta ziemia będzie wyglądała? Wyobraźmy sobie tego starszego człowieka, który stał na tej wyspie Patmos, prawdopodobnie zwrócony w kierunku lądu i to było niedaleko Azji Mniejszej i patrzył na to morze, które go przedziela od ludzi i on nie może się dzielić tą radością, która wypełniła jego serce. A co wypełniło jego serce? Te wszystkie widzenia, które Bóg mu dał. Władze świeckie skazały go na to, żeby go zamknąć i żeby mu zabronić mówić. A Bóg przybliżył się do niego, dał mu takie skarby, które jeszcze teraz czytamy i zachwycamy się. A więc Jan też w pewien sposób mówił nam o tym, że bez przyjaciół szczęścia nie ma. Ważnym elementem szczęścia jest harmonia. Co by było, gdyby jeden anioł pomyślał sobie, ja wezmę sobie drugiego anioła i pójdziemy razem na jakąś planetę. Ale ten anioł pomyślałby sobie w tym samym czasie, a ja się spotkam z tym aniołem i w tym czasie będziemy robili coś innego. I tak dalej. Co by było? Chyba nie trudno nam sobie wyobrazić, że to byłby chaos. I czy w takim chaosie byłoby możliwe szczęście? Teraz, będąc na Ziemi, powiedzielibyśmy, o tak, dlatego że cokolwiek byłoby w niebie, to było lepsze niż to, co tutaj mamy. Ale jak długo moglibyśmy znosić taki chaos, nawet wtedy, kiedy nie byłoby gorszych rzeczy? A więc tam musi być porządek. A skoro musi być porządek, musi być harmonia do tego, żeby szczęście było zupełne, potrzebny jest jeden kierownik, jeden lider, jeden pasterz. Jeśli nie będzie takiego, to trudno sobie wyobrazić, żeby była harmonia. Ale wtedy powstaje problem. W jaki sposób wszyscy ludzie, wszyscy aniołowie, ktokolwiek jest w jakiejkolwiek grupie, w jaki sposób nakłonić tych ludzi, żeby oni słuchali się tego lidera? Czasami to jest rzeczywiście problem. My to sami wiemy, gdziekolwiek jest jakieś zebranie, zawsze trzeba uważać, czy to się wszystkim spodoba. Ale jeśli my będziemy mieli jednego lidera, który będzie warty tego, który będzie nas prowadził w takie miejsca, w których jeszcze nigdy nie byliśmy, w takich miejscach, gdzie zazwyczaj otworzyłoby się usta i oczy i stałoby się wrytym i nie wiadomo, kiedy to by się miało skończyć. Czy mając takiego lidera jest trudno wszystkim, którzy są dookoła, zachwycić się nim, robić wszystko, co on nam powie i być absolutnie szczęśliwymi? Wydaje mi się, że to jest jedyna droga. Kiedy patrzymy na naszego Boga, On jest godny tego, żeby Go kochać. On wszystko wie. On jest wszechmocny. Nie ma w ogóle najmniejszego problemu z tym, że On mógłby nam zapewnić szczęście w nieskończoność. Tam będziemy więcej mieli, niż będziemy potrafili przeżyć. W języku filozoficznym argument to nie znaczy, że dwoje ludzi się kłóci. Argument to jest sposób przedstawienia poparcia na tego, co ja mówię. A więc chciałem tutaj pokazać jeden argument w oparciu o obraz Boży w człowieku, że szczęście w niebie było i będzie. Bóg stworzył naszą planetę nie przez przypadek. Dał nam również obraz Boży. Jednym z wielu elementów tego obrazu Bożego jest to, że dwoje ludzi, kiedy rozkocha się w sobie, dają początek nowego życia. Stąd wiemy, że Bóg stwarza aniołów po to, żeby dać im życie, dać im szczęście i żeby oni byli zadowoleni. Czy my nie dajemy tym dowodu każdym urodzeniem dziecka, że Bóg pragnie szczęścia dla wszystkich swoich stworzeń? Według mnie każde urodzone dziecko świadczy, że Bóg stwarza aniołów po to, żeby one były szczęśliwe. Aniołowie byli absolutnie szczęśliwi. Tam nie można nawet pomyśleć sobie, że to jest niemożliwe. Bóg jest w stanie dać takie szczęście. Ale stało się tak, że Lucyfer poczuł się nieszczęśliwy. I w tej chwili jesteśmy przed tym okresem, kiedy on rozpoczął otwarty bunt względem Boga. On był popularną osobą. On był w chórze albo w orkiestrze, a więc dużo aniołów spotykało się z nim. I kiedy tylko Lucyfer poczuł się nieszczęśliwy, wszyscy od razu się dowiedzieli. A kiedy zobaczyli tego Lucyfera i zobaczyli jego twarz i wyobrazili sobie, co to może być, to automatycznie poczuli, że to jest coś niebezpiecznego. A więc to było również niebezpieczne dla nich. A więc trzeba było ten problem jak najszybciej rozwiązać. Definicja szczęścia wtedy prawdopodobnie była dużo uboższa niż my teraz ją znamy. Była grupa aniołów, dla której szczęście oznaczało być z Bogiem. Oni myśleli sobie, było nam zawsze dobrze, Bóg nas kocha, jesteśmy szczęśliwi. To, co się stało teraz z Lucyferem, my nie wiemy, co to jest. Bóg mu tłumaczy i mówi, on nie chce wierzyć. Nam jest dobrze z Bogiem. Będziemy stali z Bogiem. Dla nas definicja szczęścia to jest to, co niedawno słyszeliśmy, wspaniała definicja, być blisko Boga. Ale Lucyfer starał się udowodnić, że on ma rację. On powiedział, ja jestem już taki mądry, ja już wszystko wiem i to, co Bóg mi przygotowuje, dla mnie nie wystarczy. A więc Bóg jest za mały dla mnie. On nie potrafi dać mi szczęścia. No więc byli też tacy, którzy pomyśleli sobie, może rzeczywiście, jeśli my dorośniemy do tego poziomu, w którym teraz jest Lucyfer, może tak samo będzie. A więc stali po jego stronie. Czy mieli rację? My wiemy, że nie. Wtedy to Lucyfer został nazwany szatanem, jego aniołowie demonami, niebo zostało spolaryzowane. I co dalej? Czy Bóg przestał kochać demony? Czy jest ktoś odważny, kto mi odpowie? Czy Bóg przestał kochać demony? Widzę kilka głów, które mówią nie. Oczywiście, że nie. Bóg jest miłością. On nie potrafi nie kochać. Przecież to są Jego stworzenia. I teraz są nieszczęśliwe. Bóg wiedział, jaka jest ich przyszłość i wiedział, że dla nich to już koniec. Bóg nie mógł unicestwić ich wtedy, dlatego że druga część aniołów, 2/3, nie wiedzieli dokładnie, gdzie stanąć. Nie wiedzieli, dlaczego Bóg miałby ich zniszczyć. Co byłoby złego w tym, gdyby oni istnieli? Nie było większego autorytetu, który byłby uznany przez szatana i demony i przez Boga. Gdyby był, to Bóg by powiedział szatanowi, szatanie, idź do tego kogoś i niech ten ktoś ci powie. Jeśli nie uwierzyłeś mnie, uwierz tej osobie. Ale ponieważ takiej osoby nie było, Bóg musiał rozwiązać ten problem sam. Bóg wiedział, że szatan nie jest w stanie tego rozwiązać. A więc w jaki sposób doprowadzić taki wszechświat do jednomyślności? Do miejsca, gdzie wszyscy by rozumieli, co to jest szczęście i czy Bóg rzeczywiście to szczęście daje. Bóg miał genialny pomysł. Zresztą on nie musiał tego wymyślać, bo on to wiedział. On wszystko wie. A więc on miał taki plan, żeby wszystkie duchy, czyli upadli aniołowie i nieupadli aniołowie, brali udział w czymś i jednocześnie widzieli, co się z tym dzieje. Żeby widzieli, w jaki sposób miłość Boża pracuje, a w jaki sposób pracują Jego metody. Żeby było widać, czy Boże metody przynoszą szczęście, czy nie. I też, czy Jego metody przynoszą szczęście, czy nie. I chyba teraz już wszyscy wiedzą, że to jest rzeczywiście nasza planeta. Bóg stworzył naszą Ziemię nie tylko po to, żeby ona była dla siebie, chociaż my tam mamy swoje miejsce i to bardzo duże miejsce, ale również na naszej planecie rozgrywa się walka między złem i dobrem. Czy szatan uzna, że Bóg wie wszystko? Myślimy, że tak, ale jak to się stanie? Czy Biblia mówi coś na ten temat? Czy ktoś mi może powiedzieć, jaki jest najdłuższy obrazek w Biblii? To znaczy obrazek, który zaczyna się w niebie, przepraszam, w niebie i kończy się na nowej ziemi. Czy jest taki obrazek? Dla ułatwienia mogę powiedzieć, że filozofowie wszechczasów zgłosili 5 problemów z tym obrazkiem. Do tej pory żaden z tych problemów nie jest rozwiązany. A filozofowie to są mądrzy ludzie. I nie chciałbym, żeby ktoś mylił filozofowania z mędrkowaniem. Często się używa słowa filozofowanie w dyskusji, żeby kogoś spławić. I my mówimy filozofuje, ale w zasadzie my chcemy powiedzieć mędrkuje. Ale filozofowie to są ludzie, którzy mają tęgie głowy. Na przykład C.S. Lewis. On nic nie wiedział o Bogu, ale chciał się dopatrzyć w naszym istnieniu, w istnieniu człowieka, chciał się dopatrzyć przyczyny. No i znalazł Boga. Drugi, Peter Williams. To jest człowiek, który niedawno skończył uniwerek w Londynie, zdaje się. On napisał bardzo grubą książkę i kiedy tylko zobaczyłem tytuł, to od razu wiedziałem, że to jest filozof. The Case for God. Czytałem część tej książki, ale on nic nie napisał na temat rozwiązania tych problemów, o których przed chwilą powiedziałem. Ale może byliby adwentyści, którzy by chcieli się tym zainteresować. Wydaje mi się, że powinniśmy. A więc ten obrazek to jest dzień pojednania. Te robaczki, które tam są, to jest słowo hebrajskie kafar. To słowo występuje w oryginalnej Biblii 70 razy i w opisie dnia pojednania występuje chyba 15 razy albo więcej. Ten wyraz jest bardzo ważny dla tego dnia i od tego słowa kafar dzień pojednania nosi swoje imię. Niektórzy mówią Jom Kippur. To nie jest wzięte z Biblii w tym sensie, że Biblia nie kładzie nacisku na Jom Kippur. Słowo, które jest używane w Biblii, to jest kafar. I co mamy w tym obrazku? Zaczyna się ono od 2 identycznych koziołków. Są to młode koziołki, bo Biblia mówi, że te koziołki miały być przedstawione Aaronowi wtedy albo każdemu innemu kapłanowi po nim przez zgromadzenie. A więc zgromadzenie starało się o 2 doskonałe koziołki. Koziołki, które były bez skazy i Biblia mówi, że one miały być za grzech. My nie znajdujemy, że one były ofiarowane jako za grzech. Ale powiedzieć, że mają być koziołki za grzech, to od razu było wiadomo, jaki ma być ich wiek i że one mają być bez skazy. Dlaczego rzucanie losów? Czy nikt nie myślał nad tym, co to jest to rzucanie losów? Czy Bóg coś zrobił przez przypadek i od tak powiedział, bo nie wiedział, co zrobić, a rzućcie sobie losy, to niech wam losy pokażą. Czy tak? Kiedy mówiłem o Lucyferze i o Bogu, który rozmawiał z Lucyferem i chciał mu wytłumaczyć, że jest w błędzie. Popatrzmy teraz na całe zgromadzenie Izraela, używając terminologii z Dnia Pojednania. Czy kiedy wszyscy aniołowie patrzyli się na Boga i na Lucyfera, czy wiedzieli, który jest kim? Nie w sensie, żeby zidentyfikować, ten jest Bogiem, a ten jest Lucyferem. Czy wiedzieli, który ma rację? Widzę jedną brzydką minę, która kiwa nie. Mi się wydaje, że wszyscy powiedzielibyśmy, że nie. Oni nie wiedzieli. Część poszła tu, część poszła tam, w zależności od tego, jakie mieli definicje szczęścia. A więc w tym, że były rzucane losy, ja widzę tutaj ten pierwszy, to pierwsze wydarzenie w niebie, które prowadziło do tego, że później niebo zostało spolaryzowane. Cały temat Dnia Pojednania jest za długi, żeby poruszać dzisiaj, dlatego może przejdę do ostatniego, żeby zobaczyć, gdzie ten obrazek się kończy. Widzimy tam koziołka, który został obarczony wszystkim, co było nazbierane na świątyni i co się z nim stało. Czy on został zabity? Nie, nie został. No więc co się z nim stało? On musiał odejść ze zgromadzenia Izraela. Czy śmierć szatana to jest coś, co jest konieczne, czy to jest powiedzeniem, że nie ma miejsca dla szatana w zgromadzeniu Izraela? To jest powiedzenie, że szatan nigdy nie będzie szczęśliwy. A więc nie ma sensu, żeby on istniał. I dlatego ja mówię, że szatan zostanie unicestwiony. Po prostu go nie będzie. Ja chcę uniknąć tego, żeby ktoś myślał, że śmierć szatana jest konieczna jako kara za coś. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, i pod ziemią, i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: temu, który siedzi na tronie i barankowi, błogosławieństwo i cześć i chwała i moc na wieki wieków. Jaką scenę nam to przedstawia? Czy to jest scena poza tysiącleciem? Kiedy wszelkie stworzenie tutaj na ziemi, fizyczne, ale również i demony przyznają Bogu rację, zgodzą się z tym, że to, co Bóg zrobił, to jest właściwe? Chciałem przedstawić rozmowę, która nigdy nie miała miejsca i nie będzie miała miejsca, ale uważam, że to będzie szybki sposób przedstawienia tego, co chcę. Bóg mówi do szatana: szatanie, wiele razy w przeszłości uważałeś, że nie znam przyszłości. Czy tak? Szatan odpowiada: tak, to prawda. A czytałeś kiedyś Biblię? Oczywiście, znam ją całą na pamięć. Czy znasz wszystkie proroctwa mówiące o mnie? Znam wszystko w detalach. A jak długo wiedziałeś o mojej śmierci na Golgocie? Kilka tysięcy lat naprzód. Czy wiedziałeś, że to z twojej ręki poniosę śmierć? Tak. Czy to było w twojej mocy zaniechać ataku na mnie? Oczywiście. Więc wiedziałeś o tym, że gdybyś zmienił swój plan, udowodniłbyś, że nie jestem wszechwiedzącym? Miałem to bardzo wyraźnie w swojej wyobraźni. Dlaczego więc nie zmieniłeś swojego planu? Czemu mnie pytasz? Przecież znasz moją odpowiedź. Szatan miał rację. Uznał Bożą wszechwiedzę. Bóg wiedział, co będzie miało miejsce w przyszłości i dlatego to powiedział. Bóg nie czyni niespodzianek albo obietnic, które później musi spełnić. On mówi dlatego, że wie, co będzie w przyszłości. W przypadku śmierci Chrystusa Bóg objawił w Biblii, co szatan miał zrobić. Bóg wiedział również, że w tym przypadku szatan może się dowiedzieć, co Bóg przewidział, że on miał wkrótce uczynić, i szatan zdecydował uczynić to, pomimo że w ten sposób tylko potwierdził wszechwiedzę Boga. Czy chcielibyśmy posłuchać drugiej rozmowy? Boże, Ty uczysz wszystkich, że weźmiesz do swojego królestwa wszystkich, którzy posiadają prawdziwą wiarę. W jaki sposób możesz udowodnić, że Twoja idea o prawdziwej wierze jako kryterium do oceny ludzi będzie poprawnie pracować? Bóg odpowiada: kiedy zmartwychwzbudzę i przemienię wszystkich tych, którzy mnie prawdziwie kochają, wezmę ich do swojego królestwa, a oni nie zgrzeszą tam ani razu. Czy to wystarczy Ci za dowód, że nauka o zbawieniu z łaski przez wiarę jest słuszna i prawdziwa? Tak, wystarczy. Ale skąd ja mam wiedzieć, że nikt z nich nie uczyni nic złego ani razu? Będziesz się mógł przyglądać przez 1000 lat. Jest to dłużej niż jakikolwiek człowiek kiedykolwiek żył na ziemi. Czy to Ci wystarczy? Aż za dużo. Zobaczysz również, czy wziąłem kogokolwiek do mojego królestwa przez pomyłkę. A w jaki sposób mam to zobaczyć? Jeśli wezmę kogoś, kto nie ma prawdziwej wiary, ten ktoś nie będzie potrafił żyć bez grzechu nawet jednego dnia. Tak, to proste, ale być może zostawisz kogoś przez pomyłkę na ziemi i nikt nie będzie nawet o tym wiedział. Jeśli stałoby się coś takiego, to przy zmartwychwzbudzeniu po 1000-leciu byliby tacy, którzy cieszyliby się moim przyjściem. Jeśli nikt ze zmartwychwzbudzonych przy drugim zmartwychwstaniu nie będzie się cieszył moim przyjściem, to będzie to dowodem, że są to wszyscy Twoi słudzy. Czy tak? Tak. A jeśli zwiodłem kogoś tak sprytnie, że dopiero po drugim zmartwychwstaniu zorientuje się, że Ty naprawdę istniejesz, to co wtedy? Może taki ktoś powinien wziąć udział w pierwszym zmartwychwstaniu? I Bóg odpowiada: będą tacy w pierwszym zmartwychwstaniu i mocno się zdziwią, że ja istnieję, ale oni, tak jak inni, będą się cieszyć absolutnym szczęściem przez 1000 lat. Czy to wystarczająco długo, ażebyś stwierdził, że oni będą mnie kochać przez całą wieczność i nigdy nie uczynią nic złego? Tak, to wystarczy. Ale będą też tacy, którzy wezmą udział w drugim zmartwychwstaniu. Oni też się zdziwią, że ja istnieję. Ale to będą tacy, którzy nie przeżyliby ani jednego dnia, nie czyniąc czegoś złego. Czy chcesz na to dowód? Tak, proszę. Wkrótce po tym, jak nacieszą się tym, że żyją ponownie i że to prawda, a nie sen, wyjdą na mnie z pięściami i pełkami. Czy to wystarczy, aby cię przekonać, że nauka o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę jest prawdziwa i że ja nie uczynię żadnej pomyłki, bo wiem wszystko? Tak, wystarczy. Czy potrzebujesz jeszcze dowodu na to, że ja jestem wszechwiedzący? Ty wiesz, że nie. Czy wiesz, na czym polegał twój błąd, kiedy to chciałeś założyć królestwo o wiele większe niż moje? Myślałem, że wiedziałem więcej i lepiej niż ty. Myślę, że ta rozmowa dała nam wiele do myślenia, ale gdzie jest ten brakujący element, o którym powiedziałem, że chciałem pokazać? Popatrzmy najpierw na kilka wierszów, które nas zaprowadzą w odpowiednie miejsce. Ojcem waszym jest diabeł. W nim nie ma prawdy. Gdy mówi kłamstwo, mówi od siebie, bo jest kłamcą i ojcem kłamstwa. A więc widzimy tutaj, że szatan jest ojcem kłamstwa. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. A więc szatan pragnie naszej śmierci. I zawrzał smok gniewem na niewiastę i odszedł, aby podjąć walkę z resztą jej potomstwa. To nie są żarty, to jest walka na śmierć i życie. I zrzucony został ogromny smok, wąż starodawny, zwany diabłem i szatanem, który zwodzi cały świat. Zwodzi cały świat. To jest bardzo ważne. Ono, czyli szatan, zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. Zwycięstwo jest już nasze. A więc widzimy tutaj szatana, który oferuje wszystko fałszywe. Fałszywe szczęście, fałszywe wartości, fałszywy sens życia, fałszywe zdrowie, fałszywe religie, fałszywe pojęcie o Bogu. Nawet wtedy, kiedy szatan powoduje cierpienie, robi to tak, abyśmy myśleli, że to Bóg. Kiedy dajemy odpowiedź na to, co to jest cierpienie, dlaczego to albo dlaczego tamto, pamiętajmy o tym, że szatan chce, żebyśmy myśleli, że to Bóg. Te pytania, o których wspomniałem na początku, to są wiele razy krzywe pytania. Pokażę tylko niektóre i w jaki sposób pracuje ten element brakujący. Czy cierpienie jest konieczne, aby wzrastać? Nie. Gdyby Bóg zwiększył nasze cierpienie, czy wzrastalibyśmy szybciej? To jest krzywe pytanie. Bóg nie powoduje naszych cierpień. Jeśli potrafiłbym wzrastać bez cierpienia, czy byłbym wolny od cierpień? Następne krzywe pytanie. Cierpienie jest niezależne od wzrostu, a nie na odwrót. Dlaczego Bóg stworzył taki wszechświat, w którym cierpienie jest możliwe? Jest on częściowo odpowiedzialny za istnienie cierpienia. Tak, ale Bóg to zrekompensuje. Czy szatan cierpi? Tak. Czy jego cierpienie powoduje jego wzrost? Krzywe pytanie. Cierpienie nie musi powodować wzrostu. Czy Bóg cierpi? Tak. Czy Bóg ma z tego jakąś korzyść? Krzywe pytanie. Cierpienie nie musi powodować korzyści. Czy szatan współpracuje z Bogiem przez to, że powoduje cierpienie, które jest potrzebne Bogu do wypławienia nas w tyglu? Nie, Bóg ratuje nas z tygla. Nasz kwartalnik dochodzi do wniosku, że wzrastamy szybciej, kiedy cierpimy i zachęca do szybszego wzrastania. Krzywe stwierdzenie. Ale jeśli cierpienie jest katalizatorem wzrostu, dlaczego nie stosujemy cierpienia dla przyspieszenia wzrostu dzieci? cierpienie nie jest katalizatorem. Dlaczego żaden system szkolnictwa nie stosuje cierpienia do poprawienia wyników studentów? Cierpienie nie jest katalizatorem. A może to tylko przypadek, że wzrost się przyspiesza w cierpieniu? W cierpieniu uciekamy do Boga. Jeśli to jest wzrost, to wzrastamy. Ale inni uciekają od Boga. A może my za mało cierpimy i dlatego tak wolno wzrastamy? Krzywe pytanie. Cierpienie nie gwarantuje wzrostu. A kiedy szatan spowoduje największe cierpienie tuż przed przyjściem Chrystusa, może nauczymy się w ogóle nie grzeszyć? Nie, to jest niemożliwe. Czy Bóg chce, abyśmy cierpieli? Nie, to tylko szatan chciałby, abyśmy cierpieli i żebyśmy tak myśleli. Czy szczęście w niebie będzie inne dla tych, którzy mają wspaniały charakter, a inne dla tych, którzy wcale nie wzrośli? Większe niż potrafimy wziąć. Nie będzie różnicy. Każdy będzie brał tyle, ile będzie potrafił. Resztę pytań zostawiam na dzisiejsze popołudnie. Chciałem teraz podsumować. Bóg nie stworzył naszej planety po to, aby wyhodować nowych, posłusznych obywateli nieba, którzy nie chcieliby pójść śladami Lucyfera. Bóg stworzył naszą planetę po to, ażeby pokazać aniołom, że nie ma absolutnego szczęścia bez Boga, a ludziom, którzy są aktorami w teatrze wszechświata, aby dać szczęście większe, niż to jest możliwe sobie wyobrazić. I do tego będziemy potrzebowali wieczność, ażeby wziąć w tym szczęściu pełny udział. Po pierwszym roku w domu Boga największe cierpienia tu na ziemi będziemy traktowali jako łzy dziecka, kiedy zepsuła się zabawka. Zastanawianie się nad tymi rzeczami będziemy uważali za stratę czasu, choć będziemy go mieli bez końca. Chciałem jeszcze powiedzieć parę rzeczy, które wstawiłem właściwie do prezentacji, ale w jakiś dziwny sposób mi znikły. Dla tych, którzy nie lubią, albo nie potrafią, albo są za zmęczeni, żeby powiedzieć, chciałem dać parę obietnic. Bóg jest zawsze z nami, bez względu na to, jak to wygląda. Bóg jest zawsze z nami, chyba że nie zgodzimy się na to. Bóg jest zawsze z nami, być może nie zawsze Go widzimy. Bóg zawsze nas prowadzi, chyba że szukamy swoją drogę. Bóg zawsze nas prowadzi drogą, która jest dla nas najlepsza. Bóg nie może uwolnić nas od wszelkich cierpień, od wszystkich cierpień, bo On nie chce maskować działalności szatana. Świat istnieje po to, ażeby go zdemaskować. Bóg nie powoduje cierpień, to jest robota szatana. My nie jesteśmy Bogiem, dlatego nie zawsze wszystko wiemy. Amen.